Podcast Polskiego Radia.
One były po prostu straszne. To były groźby śmierci, groźby gwałtu, że powinnam nago być wstawiona w celi wśród więźniów, którzy nauczą mnie tego, czym jest życie.
Najgorszą bronią XXI wieku jest hejt, bo jest bezpłatny, niewidzialny, a skala jego rażenia jest trudna do wyobrażenia. Hejt w sieci jest takim samym przestępstwem, jakim jest nienawiść i działanie nienawistne w realu. Ale nie jesteśmy bezbronni. Mm. Zacząłeś wymieniać artykuły, 190 jak najbardziej, 191, jest jeszcze 212 zniesławienie, 216 zniewaga, jak również 287 oszustwo komputerowe. Jest ich kilka. Byłam bardzo zawiedziona zawetowaniem ustawy w styczniu o usługach cyfrowych DSA.
Mamy całkiem niedawną sytuację z dziennikarzem, który zadawał pytanie, prawda, prezydentowi z Mateuszem Półchłopkiem z TVN24. Słuchajcie, jak ja rozumiałam bardzo jego sytuację.
Nie mamy prawa naruszyć dóbr osobistych drugiej osoby. Tu się zaczyna hejt. Tu jest ta granica.
Znieczulica. Nie bądź obojętny.
A dziś w podcaście Znieczulica porozmawiamy o hejcie i o tym, czy w ogóle warto z nim walczyć i czy taka walka w ogóle jest możliwa i ma jakikolwiek sens. A będę rozmawiał z moimi gościniami, a są nimi dziennikarka Joanna Dunikowska-Paś oraz Ewa Abart, aktywistka Hejt nie jest okej, akcja. No właśnie, to zacznijmy od tego, czym jest hejt dla was.
Dobre pytanie, słuchajcie, bo często posługujemy się tym sformułowaniem. Nienawiścią, oczernianiem, ja myślę, że to jest też dobre słowo, oddające czym jest hejt, bo my się często nim posługujemy, a myślę, że sporo jest takich osób, które no właśnie nie wiedziałyby jak to opisać. W moim przypadku, z mojego doświadczenia takiego, nie tylko mojego jako Asi Dunikowskiej, ale dziennikarskiego w ogóle, to myślę, że to jest właśnie oczernianie w sieci, czy coś, co przekracza zdecydowanie granice krytyki w taką bardzo nienawistną stronę. Przekracza chyba wszystkie granice tak naprawdę.
Absolutna zgoda. Ja bym jeszcze to uzupełniła tym, że co do zasady w ogóle słowo hejt zostało przypisane nienawiści w sieci. Bo ona oczywiście bardzo często fluktuuje na nasze życie w realu. I ja zawsze na swoich warsztatach, które prowadzę w ramach akcji Hejt nie jest okej, zaczynam od tego, że mówię, że nasza rzeczywistość jest dualna. Jest rzeczywistością, którą postrzegamy zmysłami. Widzimy się, słyszymy, możemy się dotknąć, etc. I w tym samym czasie nasze życie biegnie w realu. W realu i w internecie. W tym samym momencie. Czyli nie jesteśmy w stanie się już na tym etapie świata od tego odżegnać. Bo wpada mi mandat w tym momencie, kiedy tutaj u was siedzę, choć mam nadzieję, że nie. Wpada mi ocena z Librusa. Czyli to moje życie w sieci się dzieje i nienawiść w świecie realnym, może ktoś na przykład przyjdzie mnie, obrazi na ulicy albo nie wiem, na dużej mojej przestrzeni osobistej, dotknie mnie, uderzy czy cokolwiek, jest tym samym, czym jest wymierzenie nienawistnego komentarza w sieci, przerobienie mojego zdjęcia bez mojej zgody, użycie moich dóbr osobistych bez mojej zgody z celowym zamiarem zrobienia mi krzywdy, bo tym jest hejt. Odmian hejtu jest masa. Jakby nie wyobrażamy sobie, jak wiele finezji hejterzy sobie zadają, żeby zrobić nam krzywdę w sieci. Od wykluczenia, które się wydaje, no jak to, wykluczenie na sieci, na grupie WhatsAppowej, przecież to jest nic. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jaką można zrobić w grupie młodzieży, bo uderza dokładnie w to, co najbardziej boli młodzież, czyli w lęk bycia osamotnionym, FOMO tak zwane, fear of missing out. Wykluczamy ciebie, nie ma cię na naszej grupie, to jest hejt. Hejtem jest przerabianie zdjęć, hejtem jest okropny komentarz. Masa różnych zachowań, ale wszystkie one dotyczą właśnie sieci. To tak co do definicyjnego początku naszej rozmowy, tym jest właśnie hejt.
Przed 20 sierpnia myślałaś, że to ciebie spotka i że będzie hejt kiedyś ciebie dotyczył?
To jest, słuchajcie, nieprawdopodobne, jak ja myliłam się co do oceny swojego postrzegania tego, czym jest hejt. Ja na co dzień pracuję w newsach, więc wszyscy mamy świadomość tego, jak bardzo wiemy, jak jesteśmy spolaryzowani, bo myślę, że ten hejt często też jest tego efektem. Więc ja byłam przekonana o tym, że wiem, czym jest hejt, że wiem, jakie ma konsekwencje dla naszych dzieci na przykład. I kiedy mnie spotkała sytuacja z hejtem w sieci, to ja byłam tym, co najbardziej mnie zaskoczyło, to było to, jak ja niewiele wiem tak naprawdę na ten temat, jak niewiele wiem na temat tego, jak to boli. Ponieważ kiedy do mnie docierały kolejne chciałam powiedzieć krytyczne informacje, ale to jest naprawdę bardzo niepasujące słowo.
Budzisz się 20 sierpnia i co widzisz?
To było tak, że ja zaczęłam dostawać na początku bardzo przypadkowe, wydawało mi się niepowiązane ze sobą informacje. Ja oczywiście, one się nie nadają do cytowania, one były po prostu straszne. To były groźby śmierci, groźby gwałtu. Takie, które zaczęły mi się w pewnym momencie składać w jedną całość, bo dotyczyły tego, żebym wreszcie nauczyła się, kim jest głowa państwa, żebym nauczyła się szacunku do głowy państwa. Oczywiście mówię to naprawdę bardzo na okrągło, żeby to się nadawało do naszej rozmowy. Ja nie wiedziałam początkowo zupełnie, o co chodzi, natomiast budziło to we mnie ogromny lęk, bo miałam takie poczucie podświadome, że to jest coś, co mnie nie dotyczy, bo to zupełnie nie pasowało do moich ostatnich dni, do mojej historii. Wiedziałam, że no, kiedy my zrobimy jakiś błąd na antenie, no to jest raczej bardzo czytelne i wiemy, o co chodzi. Więc wiedziałam, że to jakoś nie pasuje do mojej ostatniej rzeczywistości. I dopiero potem, również za pomocą internautów, udało mi się to złożyć w jedną całość. Jakby okazało się, że była konferencja prasowa, że na niej padło, powiedzmy, nieeleganckie pytanie. Ja oczywiście miałam świadomość, że mnie tam nie było, ale gdzieś składałam sobie tę historię w całość. I to było przerażające, dlatego że ja już mając świadomość tego, że sytuacja mnie nie dotyczy faktycznie, że mnie tam nie było, dostawałam po prostu tak dużą liczbę gróźb, wiadomości przeróżnych, że ja bałam się po prostu zabrać ze sobą dzieciaki na ulicę, ponieważ ja miałam wrażenie, że każda osoba, którą mijam, myśli o mnie to samo. To była chyba, wiecie, taka myśl, która najbardziej mnie zaskoczyła, takie doświadczenie, że ja miałam wtedy poczucie, że to, co myśli o mnie sieć, pewnie też nie cała, ale dla mnie w tamtym momencie i w tamtym odbiorze to był jedyny obraz o mnie, jedyna rzeczywistość, że wszyscy ludzie, których ja mijam na ulicy, myślą o mnie to samo. Ja po prostu bałam się, wiecie, spojrzeć przed siebie. To był też taki długi sierpniowy weekend, więc było nas dużo. Ja byłam też na wyjeździe wtedy z rodziną, więc po prostu bałam się wyjść na ulicę. Więc i co było jeszcze dla mnie tym bardziej przerażające, bo nawet gdybym ja była w tym miejscu i gdybym zadała to mało eleganckie pytanie, to ja do dzisiaj uważam, że tej osobie absolutnie się takie oceny i taka nienawiść nie należały. Więc to było moje przerażające odkrycie. I pamiętam taką swoją myśl po kilku dniach, ja się tym podzieliłam w domu, a potem gdzieś też publicznie i za każdym razem będę to podkreślać, że ja już miałam swoje doświadczenie, wiecie, i życiowe, takie po prostu wynikające trochę z wieku, trochę z tego wszystkiego, co jakby przeżyłam, że to nie jest o mnie, a mimo to tak bardzo mnie przeraziła ta historia. Po drugie, mam za sobą instytucję, w której pracuję i która stanęła w mojej obronie i pomyślałam sobie i za każdym razem wracam z takim pytaniem, co w sytuacji młodego człowieka, nastolatki, nastolatka, który ma mniejsze doświadczenie, być może też mniejsze poczucie własnej wartości z różnych powodów i nie ma za sobą, no właśnie, większej instytucji, która też, wiecie, musi po prostu postawić jakiś dział prawny, osoby, które bardzo konkretnie się tym zajmą. Przeraża mnie taka myśl, co dalej. Dlatego, że mi, żeby gdzieś, wiecie, przestać płakać, nabrać jakieś siły, to około tygodnia to zajęło, tak? Ja się z tego podniosłam, oczywiście zawsze już wychodzisz innym trochę.
Ale właśnie, tak? Jakie to były emocje? No bo to były wiadomości, że twoja egzekucja powinna być pokazywana w telewizji.
Publicznie, tak. Ja powiem wam, oczywiście nie używając słów wulgarnych, ale bardzo przerażały. To był strach przede wszystkim. Wiesz, to jest taka pierwsze takie poczucie, bo ja dostawałam dużo takich wiadomości, wiecie, wynikających z tego, że jestem kobietą na przykład, że powinnam nago być wstawiona w celi wśród więźniów, którzy nauczą mnie tego, czym jest życie. Wiecie, to ja dzisiaj już mówię o tym i nie mam dreszczy, ale wtedy miałam. I to też było coś zaskakującego dla mnie, bo wtedy tak bardzo personalnie czuć takie ogromne zagrożenie, ale to było w moim przypadku też poczucie ogromnej takiej krzywdy i niesprawiedliwości, dlatego że staram się tą swoją pracę dziennikarską wykonywać bardzo rzetelnie. Ja oczywiście wiem, czym jest krytyka i ja wiem, że ona będzie w moją stronę też kierowana, no ale czym innym jest ta krytyka, czym innym taka niesprawiedliwa ocena, więc miałam takie poczucie, że coś, co budujesz przez lata, o co codziennie bardzo się starasz, żeby było wykonywane jak najlepiej, jest burzone w jednym momencie.
I to wszystko dlatego, że jedna dziennikarka, zadając ministrowi Kosiniakowi Kamyszowi pytanie, zamiast Karol Nawrocki, prezydent, powiedziała KN.
KN. I wiecie co? I chcę w tym momencie jakby na moment zatrzymać się przy samym tym pytaniu. My oczywiście mieliśmy zabezpieczone nagrania, my wiedzieliśmy, kto to jest. Ja nigdy bym nie podała nazwiska tej osoby. Właśnie po to, żeby nie kierować tego hejtu na tę kolejną osobę, bo ja myślę, że ty też, będąc dziennikarzem, dobrze wiesz, że my bardzo często używamy takich skrótów, to nie jest usprawiedliwienie do tego, żeby powiedzieć to publicznie, ale wiem też, że takie osoby wysyłane na konferencje, bardzo często zaczynające w ogóle swoją pracę w zawodzie, na przykład dostają w trakcie tej konferencji mnóstwo wiadomości od różnych dziennikarzy, którzy robią tego dnia różne tematy.
Zadaj takie i takie pytanie.
Tak, a ci dziennikarze piszą skrótem, żeby to było szybciej. Więc jakby to zupełnie na boku, uważam, że ten hejt się nikomu za to również nie należy. Ale właśnie takie poczucie niesprawiedliwości, że to, co, na co pracujesz przez lata, jest po prostu burzone w jednym momencie.
Jeżeli mogę uzupełnić to, co powiedziałaś, bo to jest bardzo, bardzo rzetelne nakreślenie tego naszego problemu hejtu. Osoba zawodowo doceniona, jakby ukształtowana i tak dalej, przeżywa duże załamanie, prawda, z powodu takiej sytuacji. Dziecko, bo do tego nawiązałeś, że się nad tym zastanawiałaś, dziecko, młodzież przeżywa załamanie sensu życia w tydzień. Bardzo często trafiam na warsztaty interwencyjne. Zdecydowanie wolę prewencyjne, gdzie idę i mówię, nie róbcie tego, albo brońcie się tak, tak, tak i tak. Ale kiedy zdarzają mi się takie zaproszenia, pani Ewo, zdarzyło się to i to, proszę przyjść, powiedzieć im, żeby wiedzieli, co zrobili źle, co się wydarzyło, to ja już spotykam się z sytuacjami, że dziecko odeszło ze szkoły, jest w chmurze, jest w depresji, na lekach. Nienawiść w sieci, możemy powiedzieć, że to nie jest zjawisko nowe, że my się nienawidzimy. Ja się urodziłam w tamtym wieku, zawsze jak to mówię na warsztatach, to dzieci patrzą, czy przypadkiem nie mogłam dinozaurów poznać na przykład. To mówi, że nie, to nie było aż tak dawno, a jednakowoż było to w tamtym wieku. Jestem ostatnim pokoleniem, które wychowało się, lubię tak mówić, jestem ostatnim pokoleniem, które wychowało się bez internetu. Ja jakby traktuję to jako powód do chluby. Ale to nie jest o mnie dzisiaj rozmowa. Mówię im o tym, że za moich czasów, kiedy Krzysiek pokłócił się z Piotrkiem, widziała to Ania, Bożena, poszli do domu i wszyscy powiedzieli swoim rodzicom, w 10-15 osobach konflikt się zamykał. Czy on eskalował, czy nie, to zależało od skali tego pokłócenia. Jednakowoż to była taka skala. A dzisiaj jak Krzysiek z Piotrkiem pokłócą się i dobrze się ohasztagują, 150 tysięcy osób w godzinę może zobaczyć nasze nagie zdjęcie przerobione na przykład. Albo inną formę hejtu.
Ale chyba też jest różnica taka, że jeśli chodzi o dorosłe osoby, no to jest hejt, tak jak Łasi, od obcych ludzi. A jeśli chodzi o dzieci, to często w grupie znajomych ze szkoły.
Oczywiście, tu się zaczyna, ale to jest wysyłane na TikToka czy inne media społecznościowe, których nie musimy tutaj reklamować. Hasło media społecznościowe każdy z nas potrafi odczytać doskonale. I tam masa nieznajomych nam osób już przykleja nam na łatę. Tylko, że właśnie to, co Asia powiedziała, wychodzisz z domu i myślisz, że wszyscy tak myślą o tobie. Nie wiesz, że to jest część osób. A być może, jeżeli jesteś z małej miejscowości, to naprawdę wszyscy to widzieli. I znam przypadki, niestety tragicznie zakończonych historii, nieodwracalnie, podjęciem decyzji o odebraniu sobie życia. Bo moje życie nie ma sensu, skoro wszyscy widzieli mnie w takiej czy innej odsłonie i myślą o mnie to czy coś innego, to nawet jeżeli ja to odkłamię, bo powiem, pokażę dowody, nikt tego nie będzie chciał słyszeć. Różnica między hejtem i konstruktywną krytyką jest zasadnicza. Konstruktywna krytyka dotyczy negatywnej oceny czyjegoś działania, zawsze mającej na celu wyłącznie ocenę czyjegoś działania, a nie zrobienie krzywdy osobie, która to działanie podjęła i nigdy obrażenie tej osoby. Przykład. I tu tak trochę do naszego świata mediów. Mówię naszego, bo ja jako lektorka czytająca audiobooki, robiąca słuchowiska, czy czasem produkująca pewne rzeczy, jakby doskonale znam to środowisko. Wychodzi film. Jest w jakiejś tam obsadzie i ceniona dziennikarka radiowo, telewizyjno, tam podcastowa mówi szlam, dno, drewno. A aktorka, która zagrała główną rolę, to masakra do kwadratu. I teraz ta aktorka, która jest na przykład rok po szkole, w ogóle nie chce wyjść z domu, w ogóle spod koca nie chce wyjść, w ogóle myśli sobie, Boże, straciłam 5 lat studiów, przecież ja jestem drewniana, beznadziejna. A wystarczyło powiedzieć, ten film się nie udał. Nie polecam. I to jest konstruktywna krytyka. Oceniłam czyjąś pracę, nie podobała mi się, mam do tego pełne prawo, jesteśmy ludźmi i ta wolność nasza właśnie dotyczy tego, że mamy prawo to powiedzieć, ale nie mamy prawa naruszyć dóbr osobistych drugiej osoby. Tu się zaczyna hejt. Tu jest ta granica. I dlatego ja na przykład byłam bardzo zawiedziona zawetowaniem ustawy w styczniu o usługach cyfrowych DSA, ponieważ zawetowanie tej ustawy było komentowane jakby faktem ochrony naszych wolności osobistych, że nasze wolności osobiste zostaną gdzieś tam przykrócone, bo nie będziemy mogli czegoś robić. Tak, nie będziemy mogli się nawzajem niszczyć w internecie, więc wspaniale, jeżeli byśmy mogli to regulować. I to jest niebywale zły kierunek
bo
myślenia.
Do tej pory jak możemy regulować? Paragraf 190 kodeksu karnego, groźby
jest
karalne.
Jest ich więcej.
191 zmuszony do określonego działania, zmuszenie. 212 zniesławienie. Ty korzystałaś z tych paragrafów?
Przysłuchuję się z ciekawością i paragrafom, które wymieniasz, Piotr, i właśnie zawetowanej ustawie, bo słuchajcie, uczestniczyłam w bardzo ciekawej, wydaje mi się, dyskusji jeszcze przed prezydenckim wetem, właśnie dotyczącej tych unijnych regulacji. I ja już wtedy ze swoim doświadczeniem osoby poszkodowanej, ta sprawa jest, odpowiadając na twoje pytanie, w prokuraturze i to jest na takim etapie poszukiwania osób, które są autorami tych gruźb, bo tam rzeczywiście były groźby karalne, było także zniesławienie. Ale mam wrażenie, że to prawo cały czas jest kilka kroków za hejterami, mówiąc najkrócej, bo pamiętam, że w tej dyskusji, no właśnie, pojawiały się hasła z jednej strony wolność słowa i to, że no jak na przykład ktoś miałby oceniać przed sądem, prawda, ewentualnie blokować komentarz, zanim sąd go rozpatrzy i jakby zdecyduje, czy to jest dobra decyzja, czy nie. Dzisiaj ja na przykład jestem w takiej sytuacji, na moim konkretnym przykładzie, gdzie wiadomo, że nie dyskutujemy tutaj, wiecie, o poglądach, tylko o fakcie. Ja nie byłam na tej konferencji, więc jest jasne, że wszystkie opinie, które zostały na mój temat w tym momencie napisane w odniesieniu do tego wydarzenia, są fałszywe. No ja od posłów między innymi, którzy są tak bardzo przeciwni tym rozwiązaniom, no słyszałam, że to jest właśnie o wolności słowa, więc mówię. Dziś moje dziecko akurat nie ma jeszcze telefonu, bo jest za mało. Dzieci, moi synowie. Ale za jakiś czas oni na przykład z ciekawości będą chcieli zobaczyć, wiecie, co piszą o mamie, tak? Albo, nie wiem, kolega z klasy. I dzisiaj te wszystkie opinie, które zostały o mnie napisane, one są w tej sieci. I ja na to pytanie, no, to one tam zostają? No, ci posłowie mówią, tak, no, to jest wolność słowa, niestety, bo ja nie mogę ich, wiecie, zablokować, bo nie każda jest taka, że ja cię zabiję, tak? Oczywiście one są wszystkie straszne, ale tak, bo dzisiaj ta wolność słowa wygrywa, tylko dla mnie nie wszystko, co wypowiemy, co napiszemy, jest wolnością słowa.
A spotykasz się jeszcze z takimi opiniami na swój temat? Czy to już jest wszystkim wytłumaczone, że to nie ty?
To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo na początku naszej rozmowy, kiedy powiedziałaś o tym rozgraniczeniu, że hejt jest w sieci, to jest w ogóle bardzo ciekawe też doświadczenie i nie sam hejt, rzecz jasna, ale to, że tak bardzo łatwo jest w sieci napisać tak dużo, prawda? Ja nawet kiedy ta sytuacja mnie spotkała, szczęśliwie dla mnie, nie spotkałam ani jednej osoby, która podeszłaby do mnie i powiedziałaby mi coś takiego. Bo to jest bardzo łatwe, żeby nie pod nazwiskiem, prawda? Albo z jakiegoś konta anonimowego to wszystko napisać. My w sobie takiej odwagi nie mamy, więc ja w ogóle z taką opinią nie spotkałam się na żywo. To jest też bardzo ważne i myślę, to jest dla wszystkich osób, które z takim dramatem, myślę, śmiało mogę powiedzieć, w sieci się spotykają, że w sieci to jest bardzo łatwe. Oczywiście nie ma już tych komentarzy, też szczęśliwie dla mnie. Czasem zdarzają się, wiecie, różne, bo ja cały czas pracując różne opinie na swój temat spotykam. Kilka ciekawych było takich, no dobrze, nie było cię tam, ale pracujesz w mediach publicznych, a one dzisiaj w ocenie danej osoby, autora komentarza są nie takie, jak powinny być, więc czemu się dziwisz? Na przykład były takie pytania, prawda? To już był dla mnie absurd do kwadratu, ale to zdecydowanie jakby ta sytuacja wyhamowała, więc to też jakby ją się szczęśliwie udało dla mnie dość głośno wytłumaczyć, ale ona też była na tyle absurdalna, że być może to było łatwiejsze. Natomiast to, co zabolało mnie najbardziej, bo też mówiłaś o tym, jak bardzo ten hejt jest budowany świadomie, w moim przypadku najbardziej uderzające było dla mnie to, że za początkiem tej sytuacji stały osoby publiczne, stały osoby też ze świata mediów i ja absolutnie mam przekonanie, że bardzo zależało im na tym, żeby wobec kogoś ten hejt nakręcić. Korzystając również z narzędzia, które jest na X-ie, które z natury jest bardzo antagonistyczne, to jest też dla mnie przerażające, bo wykorzystywany czat, bo tam akurat bazuje na treściach bardzo negatywnych z założenia. Osoby, które powinny pilnować naszej dziennikarskiej rzetelności, tego jak przejrzyste są media i osoby, które bardzo dobrze wiedzą jak funkcjonuje telewizja, stały za tym, żeby to nakręcić wobec mojej osoby. I to jest dla mnie przerażające. Nie wszystkie z tych mediów wymieniały moje nazwisko, ale wymieniały Telewizję Polską, mając absolutną świadomość tego, że kierują na nas swoją uwagę. I na przykład robiły wpis, ja świadomie nie mówię to o nazwiskach, to osoby wiedzą o kogo chodzi. wywoływały do tablicy telewizję publiczną w poście, który miał ogromne zasięgi, a chwilę później, kilka minut później w komentarzu pod tym postem pisały, a może właściwie to nie jest Telewizja Polska, tylko jakby są zupełnie świadome tego, jak to działa i wiedzą, ile wyświetleń ma taki komentarz. Potem na przykład mówiły o tym, że bo była duża część internautów, która się przestraszyła, wiecie, wycofywali swoje komentarze. One były przeze mnie zabezpieczone, bo jakby też jako dziennikarze, ale myślę wszystkim to polecam, nie tylko dziennikarzom, żeby je zabezpieczać. Potem próbowały je usunąć i radziły sobie nawzajem, że to Grok wygenerował taką odpowiedź, to nie my. To ja już dla Państwa mam tutaj podpowiedź na tym etapie, nie ma czegoś takiego, że Grok wygenerował. Akceptujemy wszelkie zasady, będąc w internecie, tego jak działa Grok. I to my podpisujemy się pod tym, co pokazujemy dalej. Więc te osoby dzisiaj mają problem z tego powodu, tak? Ale było to dla mnie przerażające, bo było dowodem na to, o czym mówisz, że to jest bardzo często świadome działanie i że te osoby, które powinny stać na straży także mojej rzetelności, wykreowały mój problem.
Ty mówisz, że sprawa toczy się w prokuraturze. To co jeszcze można zrobić? Z jakich narzędzi prawnych teraz może skorzystać osoba, która właśnie hejtowi podlega?
Cudownie, Piotrze, że mnie o to pytasz, bo w ogóle fajnie, że Asia to podkreśliła. Stała za tobą instytucja Telewizji Polskiej. Czyli instytucja, gdzie jest cała rzesza prawników, osób, które się na tym, jakby tym się mogły zająć. To teraz wyobraźmy sobie, że jest takie zhejtowane dziecko, taki nastolatek, nastolatka, matka i ojciec. Albo czasem jeden rodzic, albo w ogóle jakaś sytuacja. W ogóle polecam taką zasadę, mówiąc o przykładach, co chatka to zagadka. Róbmy sytuację jednego określenia w jakimś domu, nie wchodząc w szczegóły. I w jakimś domu jest hejtowane dziecko. Nie mamy na przykład pieniędzy na nie wiadomo jakie narzędzia, ale nie jesteśmy bezbronni. Zacząłeś wymieniać artykuły, 190 jak najbardziej, 191, jest jeszcze 212 zniesławienie, 216 zniewaga, jak również 287 oszustwo komputerowe. Jest ich kilka, pod które można już dzisiaj podpiąć wszelkie zachowania i działania hejterskie.
A co, idziemy na policję? Kiedy to się wydarzy?
To znaczy w ogóle powiem o tym dziś, ale już dziś zapraszam bardzo do filmu, który w prezencie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pedagogów i rodziców robię na 2 czerwca. Taka tarcza obronna dla dzieci i młodzieży, gdzie to wszystko będzie powiedziane. Powiem to teraz w skrócie. Krok pierwszy po szoku, jakiego doznajemy, to jest o czym powiedziałaś, zabezpieczenie dowodów. Przecież hejter jest okropną osobą, ale nie jest głupi. On jest cwany, on to usunie za chwilę albo zmieni nickname. Zabezpieczyć dowody. Policja musi mieć na czym bazować, na czym pracować. Punkt drugi, i to dotyczy młodzieży, znaleźć jednego zaufanego dorosłego. Nie armię, jednego. I już nieważne, kto to będzie. To nie musi być zawsze rodzic, który jest zajęty, albo właśnie, tak jak powiedziałam, są różne sytuacje.
Pani od geografii.
Pani od geografii, sąsiadka, ciocia, ktoś, kto pójdzie z tobą dalej. Z tym dorosłym siadasz i piszesz, a jeżeli to dotyczy dorosłego, to sam dorosły siada i pisze do administratora siedzi, bo musimy wiedzieć. Pamiętać o tym, że big techy nie działają sobie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bo mogą, tylko dlatego, że podpisały pewne umowy, zobowiązania, że jeżeli będą przestrzegały pewnych zasad, warunków, regulaminu, który również ich dotyczy, to mogą funkcjonować. Jeżeli tego nie będą robić, spadają stąd.
Ale czy to działa faktycznie?
Działa. Jeżeli piszemy do administratorów sieci, do Mety na przykład, tak, że pod takim i takim kątem taki i taki hejt się wydarzył, to konto jest natychmiast weryfikowane, blokowane. I jeżeli ta weryfikacja nastąpi w sposób tak zwany pozytywny, czyli w tym momencie negatywny, tak, bo rzeczywiście okaże się, że tam te negatywne treści się wydarzyły, tego konta w myśl zasady nie powinno być. Czyli robimy print screena albo zabezpieczamy dowody, znajdujemy dorosłego, piszemy do Mety. I następnie, zawsze to powtarzam młodzieży, tak długo jak jesteście w ramach systemu szkolnego, szkoła jest najważniejszą instytucją, która za wami idzie dalej. Właśnie z tym, czym dla ciebie była Telewizja Polska, czyli instytucją, która z tobą idzie dalej. Czyli idziesz do wychowawcy, pedagoga, do dyrektora, w zależności od tego, jak szkoła na to reaguje i zgłaszasz problem i szkoła idzie dalej na policję. A policja informuje nas, czy to nadaje się do tego, żeby zatrudnić prawnika, nawet skorzystać z darmowej porady lub usługi prawnej. Jest dużo instytucji, które dają takie na szczęście narzędzia. Czy nie? Jakby policja nam pomaga. Nie bójmy się używać tych narzędzi, które są dla nas. Płacimy za to podatki. I mamy prawo z każdą, nawet najmniejszą rzeczą iść, bo to, co nas boli i nasze przerobione zdjęcie w internecie jest może milionowym zdjęciem przerobionym, nieważne, to dotyczy nas. I mamy prawo walczyć o swoją godność, więc z tego nie rezygnujmy. Ostatnim krokiem, o którym mówię, że jeżeli to wszystko, o czym powiedziałam, zawiedzie, to są jeszcze adresy stron internetowych i numery, pod którymi pracują 24 godziny na dobę osoby, które mają nam pomóc. 116, 111, pierwszy z brzegu dla młodzieży i dzieci i 800, 100, 100 dla dorosłych, którzy mają dzieci, młodzież w kryzysie. Mhm, i tam uzyskujmy tą poradę. To nie jest tak, że jesteśmy bezradni. Miałam to szczęście, że mogłam uczestniczyć w posiedzeniach Sejmowej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży i przekonać się, że te dezyderaty, które właśnie organizacje pozarządowe, takie jak moja akcja, czy bardzo wielu przedstawicieli różnych instytucji, rzeczniczki praw dziecka, różnych ministerstw itd., itd., ale tak jak mówię, to jest apolityczna jakby taka mobilizacja wszystkich środowisk, żeby przeciwstawić się hejtowi. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że trzeba prawo w taki sposób nakierować, aby bardzo mocno nas chroniło. I teraz trwają te prace. I chuchajmy, że tak powiem, w te piąstki zaciśnięte, żeby się udało.
Czy u ciebie tak było, że hejt na ciebie przeniósł się na twoje dzieci? One też tego doświadczyły?
Szczęśliwie nie, ale to jest mój poważny problem na przyszłość, dlatego że ja myślę, że wynikało to też z tego, że one są po prostu jeszcze na tyle małe, że grupa, w której funkcjonują, nie jest obecna w sieci, więc masowo raczej nie mogła się o tym dowiedzieć. Ja moim dzieciom tłumaczyłam, to był dla mnie ciężki czas, ja oczywiście nie opisywałam im tego w szczegółach, natomiast nie ukrywałam, że też jest to dla mnie trudna historia, mówiąc im, że wydarzyło się coś, co było dla mnie bardzo krzywdzące, czego nie byłam częścią i też staram się te sytuacje wykorzystać po to, żeby im wytłumaczyć, jak bardzo bolesne są nasze opinie i nasze słowa wyrażane w sieci. Ale myślę, że to z tego wynikało, dlatego że ktoś z moich znajomych w pracy, również dziennikarzy, powiedział mi: poczekaj, to jest jeszcze taka sytuacja, w której dzisiaj ty się boisz o nie, jakby ty to masz w głowie, ale za chwilę one będą starsze i one dowiedzą się o wielu rzeczach albo usłyszą wiele opinii o tobie, o których ty dzisiaj być może nawet nie wiesz, ale one będą musiały się zmierzyć. I to też będzie duże pytanie, czy będą chciały ci o tym powiedzieć, czy ten problem i tą obawę, bo jesteś też osobą publiczną, zachowają tylko dla siebie. Więc to jest jakieś takie wyzwanie dla mnie na przyszłość, ale mówiłaś tu o bardzo cennych takich wskazówkach także dla młodych ludzi. Natomiast mój przypadek, słuchajcie, też chciałabym powiedzieć, pokazał mi, ponieważ analizując różne komentarze, ja widziałam, że tam były bardzo różne grupy. Oczywiście była ogromna grupa kont fejkowych, które rozsiewały ten hejt. Ale osobami, które na tym potem budowały swoje opinie, były, słuchajcie, babcie na przykład, które miały zdjęcia swoich wnuków w sieci. To było widać, że to są realne konta osób dorosłych i bardzo dojrzałych, które, bo w moim przypadku to właśnie na przykład nie była młodzież, to były osoby naprawdę bardzo dojrzałe, które dawały się na to nabrać. I ja tutaj w tym miejscu mówię o tym także po to, że po pierwsze wydawałoby się, że łatwiej im weryfikować informacje, ale po drugie, że zupełnie nie mają świadomości tego, jaka odpowiedzialność potencjalna na nich ciąży za to, że dają złapać się na te konta, które kreują to. Za tymi kontami oczywiście też stoją ludzie, którzy robią to w sposób absolutnie nieprzypadkowy, ale byłam właśnie przerażona poziomem takiej nieodpowiedzialności, powiedziałabym, i nieostrożności.
A czy to nie jest tak, że to nie jest nieostrożność i nieodpowiedzialność, tylko po prostu hejtowanie w sieci sprawia przyjemność?
Oczywiście, to jest dopamina.
Na pewno też tak jest, bo też widzimy, prawda, po ilości negatywnych wpisów w ogóle. Zauważmy, jak ja zawsze, wiecie, zadaję sobie pytanie, już nieważne, czy to dotyczy mnie i mojego przypadku, czy jakiegokolwiek innego, ile trzeba mieć w sobie, ja już pomijam, że czasu, prawda, na to, żeby tam być obecnym, ale też właśnie takiej chęci do wyrażenia tych negatywnych emocji, prawda? Zawsze zadaję sobie pytanie, co
też
trzeba...
Mówisz, że w tym przypadku to też osoby ze środowiska uczestniczyły w tym, więc to chyba jest przyjemne wywołać taką imbę w internecie.
To nie jest chyba. Wiesz, ja zadałam kiedyś mojej koleżance, która jest brainolożką, Monika jest prekursorką tej dziedziny, nie wiedziałam w ogóle, że jest taka nauka, która traktuje mózg trochę jak komputer. I zadałam jej proste pytanie i dostałam prostą, przerażającą odpowiedź. Monika, dlaczego ludzie się hejtują? Ewa, wiesz dlaczego? Bo to jest przyjemne. To hejt wpada do tego samego ośrodka, co kostka czekolady, co piątka, co unpacking prezentów, który tak przecież teraz robimy przed kamerkami. O, zobaczcie, przyszła paczka. Nie, czasem zawartość jest nieważna. Ten unpacking jest taki super. To jest ta dopamina.
Ale jak to zestawić z tym, że z drugiej strony 1 na 10 osób mówi, doświadczyłem cyberprzemocy? To skoro doświadczyłem, wiem, że to jest złe. Dlaczego to robię?
No bo frustracja napędza cały świat. Nie idąc w przykłady nazwisk, ponieważ staram się, aby akcja Hejt nie jest okej była apolityczna. Więc powiem to bardzo na okrągło. Widzimy w świecie, tak, teraz w naszej geopolityce, jak jeden człowiek swoje frustracje, czy może już aberracje umysłowe należałoby powiedzieć, przekłada na realne działania geopolityczne. Frustracje, pewne braki, pewne idee fix. My, każdy z nas jest człowiekiem zbudowanym z porażek, sukcesów, wyobrażeń, marzeń i tak dalej. I w zależności od tego, ile nam się udało zrobić i jak bardzo jesteśmy wychowani w, nie wiem, w miłości albo w jej braku, tak działamy dalej. Ja mam takie powiedzenie, którego nie sprawdziłam, ale myślę, że niewiele się mylę. Już kończąc te takie okołopolityczne aluzje, że najgorszą bronią XXI wieku jest hejt. Bo jest bezpłatny, niewidzialny, a skala jego rażenia jest trudna do wyobrażenia. I za sprawą takiego hejtu, taki przywódca, o którym wspominałam, którego się pewnie domyślamy, o kim mówię, jest w stanie tak zawładnąć umysłami osób równie sfrustrowanych jak on, albo mających ochotę zrobić coś spektakularnego, że właśnie hejtem pozyskuje, tak jakby nie pozyskał żadnym zastrzykiem finansowym czy czymkolwiek innym. To jest bezpłatne, niewidzialne i na wyciągnięcie ręki. Dlatego jest takie niebezpieczne. Ale to nie jest tak, że nie możemy z tym walczyć. Wystarczy zakazać użycia telefonów w szkołach. Proste. A jakże bardzo skuteczne. Wszyscy muszą zrozumieć, że wprowadzenie telefonu do szkoły to jest tak jakby do oddziału zamkniętego jakiegoś, nie wiem, więzienia pod specjalnym rygorem wprowadzić granaty w pudełku. No, czekajmy tylko, co się wydarzy. To porównanie nie jest bez przyczyny. Patostreaming, czyli relacja w czasie rzeczywistym z telefonów ukrytych w szatniach z WF albo z bujek korytarzowych, które wrzucone do sieci osiągają setki tysięcy wyświetleń, jest rzeczą nagminną. I nie rozumiem, jak to jest możliwe, że na radach rodziców rozmawia się godzinami o tym, czy na grillu szkolnym ma być grill gazowy, czy jakiś inny, a nie o tym, że złóżmy się na, nie wiem, zabezpieczenie szafek na lepsze kłódki, jeżeli boimy się, że dziecko ma zostawić tam właśnie telefon i żeby wyciąć telefon w ogóle z życia szkoły. To jest ABC. To są te mechanizmy, jak sobie zadajemy pytanie, co zrobić. Właśnie to zrobić. Właśnie to zrobić. My wchodzimy tutaj do studia i nie mamy telefonu przy sobie. Nawet na niego nie zerkniemy, choćby się waliło i paliło. Jesteśmy mamami, pewnie jesteśmy ciekawi, co tam słychać. Nie patrzymy na ten telefon, bo jesteśmy skupione na tu i teraz. Tego dotyczy szkoła. To jest tu i teraz. Tam nie ma być telefonu. I błagam z tego miejsca wszystkich nauczycieli, błagam, niech ja nie usłyszę już nigdy, że ktoś gra w Kahoota w ramach podziękowania za dobre oceny na sprawdzianie z jakiegoś przedmiotu, bo to jest po prostu aberracja umysłowa. Jak można dzieci namawiać do tego, żeby uciekały do świata, który tak naprawdę je zabija. Zabija im dzieciństwo. Zabiera im to dzieciństwo. Badania pokazują, że dziecko w czasie wolnym, w weekendy, spędza od 3 do 5 godzin w telefonie. I niestety, tutaj znowu kamyczek do naszego ogródka, jesteśmy za to winni my dorośli. W 100% za hejt.
Chyba za każdym razem, kiedy dziecko hejtuje.
Za każdym razem jesteśmy winni. Znaczy za hejt w ogóle, za to zjawisko. Dlaczego? Bo to my kupujemy internet. My kupujemy telefon. I w ten sposób sobie czas wolny. Mamy do tego prawo. Jesteśmy zmęczeni. Wszyscy dorośli mają też prawo do odpoczynku, tak jak dzieci. Ale to nie może się odbywać kosztem tego, że bam, płacę ci za ten czas wolny, przedłużam ci z 2 godzin do 3. A ja sobie w tym czasie leżę na kanapie i czytam gazetę. To jeżeli to robisz, okej, a potem usiądź z tym dzieckiem i sprawdź, gdzie było. Nie było to łatwe, żebym z moimi dziećmi doszła do takiego etapu, że przeglądamy strony, na których byli. Przeglądamy WhatsAppy klasowe i widzę, że jak syn usunął jakiś swój komentarz, to pytam go, co to było? co tu wstawiłeś, bo wiesz, że ktoś mógł zrobić print screen na tego, co właśnie tutaj wyciąłeś, bo wiedziałeś, że ze mną usiądziesz. Czy tam był jakiś wulgaryzm, albo tam może kogoś obraziłeś? Pamiętaj, że to jest takie, tak. Rozmowa musi być codzienna, co dwa dni. Trudno, to jest nudne, ale jeżeli mówimy, powiedz dzień dobry, przywitaj się, umyj ręce, to jest to samo. To jest higiena cyfrowa, to właśnie tego dotyczy. Mniej telefonu, mniej komputera i zasady netykiety.
To mówimy o tym, co można zrobić w przypadku dzieci, a w przypadku dorosłych, jak pomogła ci telewizja?
To znaczy tak, przede wszystkim prawnie to oczywiście jest bardzo ważna sprawa, bo to też nie są łatwe rzeczy, tam mnóstwo rozgraniczeń, takich klasyfikacji trzeba wprowadzić, podzielić to, zwłaszcza jeśli ta historia tych wpisów jest bardzo duża, ale wiecie, co też było dla mnie takie zaskakujące, bo ja zastanawiałam się przez jakiś czas, myślałam sobie, muszę zająć w tej sprawie jakieś stanowisko, chociaż rozmawialiśmy jeszcze przed początkiem takim oficjalnym naszej rozmowy, jak social media traktujemy, jak byliśmy niechętni temu, żeby w nich być. Ja mam poczucie, że w jakiś sposób muszę być obecna, ale staram się naprawdę bardzo rzadko zabierać głos. Zwłaszcza nie robię tego w sytuacjach takich dotyczących polityki i robię to bardzo świadomie. Tym bardziej bolała mnie ta historia. Ale tu zajęłam konkretne stanowisko. Wiedziałam, że muszę powiedzieć, że nie było mnie w tej sytuacji. To, co było dla mnie budujące, zarówno z Telewizji Polskiej, która i oświadczenie takie bardzo mocne wydała w tej sprawie. Zrobiła materiał pokazujący krok po kroku, jak doszło do tego hejtu, jak on został zbudowany w sieci. Ale dostałam też mnóstwo komentarzy do osób dorosłych, takich bardzo pozytywnych. I ja jestem za to też bardzo wdzięczna, bo kiedy na początku przytłoczyła mnie fala negatywnych komentarzy, to było dla mnie bardzo budujące i takie odczarowujące tą rzeczywistość dla mnie. To znaczy ta, która przez kilka dni wydawała mi się fatalną dla mnie rzeczywistością, że wszyscy myślą właśnie tak i bardzo źle, to była dla mnie taka odpowiedź na to, że tak nie jest, że są ludzie, którzy, wiecie, doceniają tą pracę. Oczywiście nie mam tu na myśli tego, żeby być, nie wiem, w jaki sposób pochwalona, ale jakby, że są też osoby, które zupełnie inaczej to widzą, więc ja dostałam duże wsparcie i to prawne, i takie, no też biorąc pod uwagę zasięg, my mogliśmy opowiedzieć tę historię po swojemu. I też, kiedy ty pytałeś, czy to się udało, czy te komentarze nie przychodzą, tak, nie przychodzą, no ale właśnie, kolejny raz, ja mam świadomość, że to nie było, wiecie, czary-mary, tylko tak. To też stały za nami zasięgi i możliwość opowiedzenia tej historii po swojemu, mając do tego wszelkie narzędzia, żeby tak właśnie zrobić. Więc tak, to było bardzo duże wsparcie, ale to też mi dało takie przekonanie, no właśnie, jak wiele osób jest takich, które robią to świadomie. I jak mówiliśmy o hejcie właśnie, dlaczego tak jest, że to nam sprawia przyjemność, to myślę, że w takim naszym, wiesz, zawodowym świecie, ale myślę, że w każdym innym ten negatywny komentarz, on po prostu pomaga nam widzieć siebie lepszymi, prawda, w tej sytuacji. Myślę, że stąd, i to jest straszne, zawsze polecałabym, zanim nam przyjdzie ta szalona myśl, bo to jest też bardzo łatwe, żeby umieścić komentarz, żeby go wysłać, prawda, to jest takie krótkie, chociażby jak mówisz o politykach, to my mamy poczucie, że my jesteśmy z nimi w jednej grupie, wiecie, kiedyś to było niemożliwe, to znaczy jak skontaktować się z politykiem, prawda, kiedyś, no przecież to my mogliśmy go gdzieś spotkać przypadkiem na ulicy, jeśli jesteśmy w miarę blisko, a dzisiaj, komentując pod jego postem, my mamy to poczucie, że my jesteśmy jednym teamem, tak, że właściwie mówimy sobie na ty. I to jest takie, dlatego myślę, że łatwiej nam to przychodzi. Tak, właśnie myślę, że to gdzieś tam powoduje, że my się widzimy jako lepsi po prostu, bardziej wartościowi. Tak, tak budujemy niestety poczucie własnej wartości. Więc zawsze to, co bym radziła, niezależnie od wieku użytkowników, to jak ci przychodzi coś na myśl, to najpierw zamknij komputer, odłóż telefon i trzy razy się zastanów, albo nie wiem, napisz sobie tą, nawet jeśli bierzesz udział w dyskusji, prawda? Ja, wiecie, pisząc to takie swoje oświadczenie, ja najpierw je napisałam, wiele godzin spędzałam sama ze sobą, bo trudno mi było wtedy z kimkolwiek rozmawiać. Ja go najpierw zostawiłam u siebie w telefonie i pomyślałam sobie, wrócę do tego za dwie godziny, zobaczę to i pomyślę sobie, czy to jest dalej to, co ja chcę powiedzieć, wiecie, zanim to się pojawi. Ja rano to napisałam, wieczorem opublikowałam.
A przed tym oświadczeniem...
Kulturalną osobą i bardzo opanowaną, przepraszam, tylko skomentuję to, bo sprawiasz wrażenie osoby bardzo potrafiącej panować nad swoimi emocjami. A niestety musimy mieć świadomość, że większość osób nie ma tej cechy. I podsycani również medialnymi, takimi agresywnymi, szybkimi streamami, szybkimi wrzutkami, działamy bardzo szybko.
I właśnie o to chciałem zapytać, czy jak dostawałaś te komentarze albo wiadomości, próbowałaś tłumaczyć wtedy, albo jakoś odpisywać, albo...
Wiesz, zdarzyło mi się odpisać kilku osobom rzeczywiście na te wiadomości i zaskakujące było to, że kiedy one już pisały do mnie tak pozytywnie, zaskakujące, że miałam wrażenie, że przychodzi do nich jakaś refleksja. One albo się przestraszyły, albo przepraszały. Szokujące było to, że pytały, no dobrze, no to nie pani, no ale kto to był w takim razie? Proszę powiedzieć, no bo z takim, wiecie, gdzieś z tyłu głowy, no bo my musimy przecież teraz ten hejt przekierować na kogoś innego. To też było dla mnie przerażające. Na ogół w tym ogromie tych wiadomości ja na nie nie odpisywałam, bo wiem, że to nie ma sensu, ale taki mechanizm, o którym wiele osób opowiada i który mnie też spotkał, to wiecie, ja nie byłam w stanie odciąć się od tej sytuacji. Przychodziły do mnie osoby, nawet bardzo mi bliskie, mówiły, zostaw to. To jakby wiecie, to nie dotyczy ciebie. Słuchajcie, nie da się tego zrobić. Ja budziłam się w środku nocy i chociaż nie odpisywałam tym osobom, to ja cały czas zastanawiałam, wiecie, w głowie formułowałam wiadomości. I dużo osób o tym mówi, które spotyka taka sytuacja, że one po prostu automatycznie w swojej głowie, wiecie, w swoich myślach odpisują na te wiadomości. Znaczy, ja powinnam powiedzieć tak albo tak, a jeśli już odpiszą, to powinnam zrobić to inaczej. To jest coś, co nie może wyjść z twojej głowy.
A coś ci pomogło w tym? A jeśli tak, to co?
To znaczy tak. Czas to jest pierwsza sprawa. Słuchajcie, to trzeba jak każdą trudną sytuację przeżyć na kilka etapów. To o szoku, o którym mówiłaś, takim poczuciu niesprawiedliwości, na pewno musisz dać sobie kilka dni na to, żeby to sobie w głowie poukładać i przejść przez te etapy. Gdzieś naprawdę osoby takie znajome, też blisko mnie, wiecie, dostałam dużo też takich prywatnych telefonów od osób, które bardzo mnie wsparły, ale też na przykład takich, które były w trakcie tej sytuacji, już takich, wiecie, z różnych miejsc zawodowo, niekoniecznie z telewizji, które mówiły, jeśli będziesz chciała coś z tą sprawą zrobić, to ja powiem, że było tak, tak i tak. Ale wiecie, to dało mi dużo, natomiast też to, o czym chciałam wspomnieć, bo mamy całkiem niedawną sytuację z dziennikarzem, który zadawał pytanie, prawda, prezydentowi z Mateuszem Półchłopkiem z TVN24. Słuchajcie, jak ja rozumiałam bardzo jego sytuację, już odcinam, wiecie, politykę, to, czego dotyczyło pytanie, ale on oczywiście... Być może ktoś z Państwa nie wie, później pojawiło się nagranie, na którym jeden z dziennikarzy sugerował, że przed laty to on podczas Światowych Dni Młodzieży bodajże, mniejsza o to, gdzieś podkładał butelki po alkoholu, próbując zrzucić to na funkcjonariuszy policji. Finał jest taki, że ich oczywiście tam nie było i to na tym nagraniu nawet widać, że on nie jest podobny, ale przecież wiemy, że to nie jest o tym, prawda? Że to
nakręcić taką sytuację.
Tak, a dziennikarz, który ją nakręcił później... Zamiast skupić się na swojej winie, pisze o tym, że ten, który jest krzywdzony, sprytnie odwrócił uwagę od swojego problemu, od swojego pytania. I Mateusz wówczas napisał, nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo to dotyka. Jest za każdym razem.
To jest prawda. I jest jeszcze taki jeden mechanizm, który niestety bardzo pozwala hejtowi się rozprzestrzeniać. Kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą. I tak jak w tym kawale, niesmak pozostaje. Czyli odkłamujemy rzeczywistość. Jest 100 różnych statementów, taka instytucja, ktoś osobiście, rodzina, ale tutaj było z tą sprawą i z tą osobą coś nie tak. Okej, nie pamiętam co, nie wiem gdzie dzwoni, w jakim kościele, ale coś było nie tak. Dlatego jeżeli ja mogłabym coś polecić, oprócz ascezy, zostawienia w ogóle tych mediów i starania się jakby nie wdawania w pewnego rodzaju polemiki. Ale to jest trudne. Ja mam na przykład taki bardzo ekstrawertyczny charakter. Bardzo ci zazdroszczę opanowania. I ja z kolei w podobnych sytuacjach używam mediów społecznościowych do dania swojego zimnego statementu, którym odcinam tych, którzy mają mi coś do zarzucenia i już potem nie czytam dalej. Mam kilka doświadczeń z hejtem oczywiście własnych, jako lektorka nagrywająca audiobooki i słuchowiska. Akurat mam to szczęście, że duża część użytkowników jakieś takie bardzo miłe słowa do mnie kieruje, ale to jest ciekawy mechanizm, bo nie potrafię dzisiaj zacytować żadnej z pochwał. Ale ze 3-4 przywalenia, na przykład takie jedno, Abart powinna mieć sądowy zakaz zbliżania się do mikrofonu, które oczywiście obśmiewamy u mnie w domu i czasem moja rodzina, jak za bardzo nadepna na odcisk, mówi ten hejter to miał trochę racji, ale jak to jest, że w takim naprawdę dużej paczce sympatycznych wiadomości, ja pamiętam te 3, które mi dopiekły.
Absolutnie się z tobą zgadzam. Słuchajcie, tak to jest to, o czym chciałam powiedzieć. Możesz dostać setki wiadomości bardzo dla ciebie miłych, doceniających twoją pracę i zapamiętasz te, które były negatywne, prawda? Niestety, i to jest absolutnie taki mechanizm i bardziej, nie wiem czy ufamy to jest dobre słowo, ale bardziej się przywiązujemy na pewno do tych wiadomości i zastanawiamy się, że ze mną na pewno w takim razie jest coś nie tak.
One chyba bardziej uderzają w nasze emocje.
Chyba tak. Jakby
zdecydowanie nas bardziej dotykają. I to, co jest moim marzeniem, właśnie dlatego po to robię ten film, króciutki,
żeby w nim padło i padnie, że pamiętajmy o tym, że hejter ma braki, że hejter jest gorszy. Skoro poświęca nam swoją uwagę, żeby nam dopiec, to znaczy, że poświęca nam swoją uwagę, to znaczy, że jesteśmy dla niego ważni. Ja to zawsze tłumaczę moim dzieciom. Jeżeli ktoś ci dopiekł i cały czas ciebie stalkuje, jest twoim dręczycielem, to znaczy, że jesteś dla niego ważny, a on dla ciebie nie jest ważny. W ten sposób odcinajmy to. Budując siebie i odcinając jakby zło innych ludzi. To dotyczy wszystkich rodzajów hejtu, również tych medialnych i tak dalej. I taki właśnie wielki apel do ludzi ze świata mediów, do polityków, do tych osób, które mając zasięgi, powinny właśnie dawać taki fajny przykład, że można używać konstruktywnej krytyki, która daje nam pełną paletę wykorzystywania naszej wolności właśnie osobistej do mówienia tego, co nam się nie podoba, w sposób kulturalny, zrównoważony i w granicach, których nie przekraczamy. To jest moim zdaniem naprawdę mechanizm do wypracowania. My jesteśmy gorąco krwistym społeczeństwem. Nie ma w nas chłodu Skandynawii, choć podobno to nieprawda. Moja siostra ostatnio była i powiedziała, że to nieprawda, to jest w ogóle wszystko mit. Oni są wszyscy jak muminki, kochani do przytulania. Ale wracając do meritum, ja sama sobie teraz wbijam kamyczek do mojego własnego ogródka, bo ja jestem taka właśnie ekstrawertyczna. Często szybko powiem, a później powiedziałabym to inaczej. Jednakowoż musimy mieć świadomość, że... I tym bym chciała moją wypowiedź na dzisiaj spuentować. Hejt w sieci jest takim samym przestępstwem, jakim jest nienawiść i działanie nienawistne w realu.
No właśnie, dokładnie takim koniec, samym. To jeszcze na koniec nie będę pytał o to, czy warto, bo już pokazaliśmy chyba, że warto korzystać ze wszelkich narzędzi, żeby z tym hejtem walczyć, ale czy wy wierzycie, że to się kiedyś skończy? Że jest możliwość wygrać z hejtem?
Nie wiem, czy chcę to powiedzieć głośno. Ja jestem pełna obaw, słuchajcie. To znaczy na pewno to nie jest tak, że pewnie generalnie powiemy, że jest tak, natomiast uważam, absolutnie zgodzę się z Ewą, że warto za każdym razem próbować w tej swojej historii. Będzie sporo osób, które spotkamy na swojej drodze, które powiedzą, wiesz, to nie ma sensu, jakby nie znajdziesz ich, zostaw to, tak będzie najłatwiej, będzie ci trudniej, musisz teraz grzebywać. Nie, jestem zdania, że absolutnie trzeba dochodzić tutaj swoich praw i stanąć w obronie własnej osoby. Natomiast patrząc na to, co dzieje się w sieci i patrząc na to, jak duże jest lobby, które staje w obronie ich taków z oczywistych powodów, bo jest bardzo często przez nie po prostu finansowane, także, że nie zmierzamy w dobrym kierunku.
Tak, te obawy są zasadne, ale z natury jestem naiwna, więc być może moja naiwność pcha mnie w stronę taką, że cała kultura, która urosła wobec AI, wobec sztucznej inteligencji i wszystkiego, co się z nią wiąże, zje własny ogon. Dlaczego? Ja dzisiaj sama, przeglądając sieć, zastanawiam się, co jest deepfake'iem, a co nie. I dopiero jeżeli zobaczę, że źródło jest na przykład cenionym przeze mnie medium ze świata, albo jest osobą, która jest dla mnie wybitnym autorytetem w jakiejś dziedzinie, a już tylko na wybitnych patrzę, nie zostało ich wcale wielu, naprawdę, proszę mi wierzyć, to domniemuję, że to jest prawda, a i tak nie mam 100% pewności. I myślę, że tak właśnie zjemy własny ogon. Co z tego, że ktoś powie, że ja jestem, że w ogóle to ja jestem botem, że ja jestem reptiliantem, że Abarth to w ogóle porusza się jak... Przecież tak można zrobić. Nawet na dwa filmiki jakieś dokleić do mnie, prawda? I dobrze, niech to, nie, marzę, żeby ktoś zrobił taki filmik. Wtedy wszystko, co będzie negatywne o mnie napisane, już będzie takim samym fejkiem. Więc deepfake'i być może pomogą nam zwalczyć hejt.
I na pewno to, co widać, słuchajcie, także po naszej widowni telewizyjnej ogromnym zainteresowaniem cieszą się wszystkie programy fact-checkingowe. Tak. To mnie bardzo ucieszyło, bo tak. To pokazuje, że...
Że ludzie szukają źródeł.
Szukają źródeł, tak. I też chcą się dowiedzieć, jak ktoś ich okłamuje, jak działa ten mechanizm. Więc mamy coraz więcej takich propozycji i ja uważam, że warto śledzić takie programy. Mamy Sprawdzamy, mamy Wykrywacz Kłamstw, takie programy, które się pojawiły, które pokażą Państwu także, jak jesteśmy oszukiwani w sieci, jak jesteśmy wykorzystywani bardzo często, manipulowani, ale właśnie cieszy mnie ta duża widownia i oby ona była jak największa, żebyśmy mogli poznawać te mechanizmy, bo to będzie prowadziło do tego, że zadamy sobie to pytanie, czy na pewno to zdjęcie, które widzę, czy ten artykuł, czy on faktycznie jest o tym, co się wydarzyło.
I za to trzymajmy kciuki. Tak. Serdecznie Wam dziękuję.
Bardzo dziękuję.
To był podcast Polskiego Radia.